Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym programie Kierunek Europa. Polska ma ogromną Polonię, rozrzuconą po całym świecie jako efekt dramatycznej historii. I o Polonii będziemy dzisiaj rozmawiać. Moim rozmówcą, zaproszonym do studia, jest pan Piotr Winiarski, prezes Światowego Stowarzyszenia Firm Polskich i Polonijnych, Poland Business Center World, które ma na celu wspieranie kooperacji działalności gospodarczej Polaków na wszystkich kontynentach. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, witam państwa.
Niedawno udzielił pan niezwykle ciekawego wywiadu poświęconego Polonii w Gazecie Obywatelskiej. Podsumował pan ten wywiad stwierdzeniem, że Polonia jest wartością. Niby to jasne, ale uważa pan, że ten potencjał, imponujący potencjał, nie do końca jest wykorzystywany, tak?
Tak, musimy sobie zdawać sprawę, że Polonia bardzo kocha swój kraj, jak i osoby mieszkające. Musimy stworzyć więcej więzi, które nas łączą bez względu na to, w jakiej części zakątku na świecie się znajdujemy, na jakim kontynencie. Jest to potrzebne z różnych powodów. Po to, żebyśmy mogli pielęgnować naszą kulturę, tradycje, historię naszych przodków, jak i w kontekście gospodarczym. Polonia potrafi pomóc naszym przedsiębiorcom sprzedawać swoje usługi i towary na różnych w kraju zamieszkania, czy to będzie Nowa Zelandia, czy Australia. Także ta synergia współpracy z Polonią jest olbrzymia, tylko jest ważne, żeby ten fakt zauważyć, wykorzystać i realizować, jak i rozliczać również osoby, które są odpowiedzialne za współpracę z Polonią.
Czy trzeba budować jakby instytucjonalne ramy współpracy, tworzyć taką strategię, politykę obliczoną na długie odcinki czasowe. Czy jeśli chodzi o kwestie właśnie kierunek Polonia, czy obecne rządy chyba akcentują, tak, tę konieczność i rozumieją potrzebę współpracy ścisłej właśnie z Polonią gospodarczą?
Oczywiście, że mówi się naprawdę dużo o Polonii. Sądzę, że ubiegła kadencja kazała skoncentrować się w dosyć istotnych sprawach dla naszego państwa, dla państwowości, typu reforma sądownictwa, czy inne istotne elementy ważne dla funkcjonowania państwa. I mam wrażenie, że kolejne teraz po wyborach i wyborach, gdzie prezydent Duda jest ponownie wybranym prezydentem, przyjdzie ten czas już na bardziej konkretną współpracę z Polonią, żeby te zalety obecności naszych rodaków, naszej diaspory rozsianej na całym świecie faktycznie teraz wykorzystać. No, sami państwo może już zauważyliście, była o tym nieraz mowa, że mamy problem. Polonia nie ma za dużo własnych mediów, nie ma portali, nie ma audycji. Jest wprawdzie sygnał do Polonii amerykańskiej już od niedawna. Nie wiem dlaczego tydzień przed wyborami to dopiero nastąpiło, a nie na przykład miesiąc, to jest inny temat. Niemniej proszę zauważyć, że Polonia w Europie Zachodniej ulega niestety pewnej narracji, którą czyta w krajach zamieszkania przez tytuły kraju zamieszkania, a nie ma komentarzy co do faktycznych wydarzeń, jakie są w naszym kraju. I często te informacje o Polsce są przekłamywane w mediach, czy francuskich, czy niemieckich, czy nawet Wielkiej Brytanii. I w tym momencie jest pewne nieporozumienie. Polonia jest dezorientowana, co jest prawdą, co jest kłamstwem, i my musimy to jakby myślę nadrobić, bo jest to niebezpieczne dla państwa polskiego w kontekście wręcz racji stanu.
Warto też przypomnieć, że bardzo cenna jest Polonia, szczególnie ta z lat 80. Często właśnie mówiąc o kosztach stanu wojennego, czy w ogóle rządach Jaruzelskiego, zapomina się przede wszystkim o tej potężnej imigracji. 900 tysięcy ludzi, którzy wyjechali, były to jednostki antykomunistyczne, patriotyczne i rzutkie, które decydowały się na opuszczenie też Polski ze względów politycznych. No pan należy do tej generacji, tak, panie Piotrze?
Bardzo dobrze pan redaktor to zauważył. Faktycznie to były w większości osoby, które nie miały zamiaru opuszczać swojego kraju. One w pewnym sensie zostały zmuszone do opuszczenia kraju. No i jak widzę z perspektywy, to są osoby, które dodatkowo później kończyły uczelnie, zrobiły karierę w różnych koncernach, fabrykach, mają własne firmy lub są w zarządach poważnych instytucji gospodarczych i powinniśmy ich obecność wykorzystać. I sądzę, że to by pomogło wyraźnie również panu premierowi Morawieckiemu w realizowaniu tego skoku technologicznego, jakie nasze państwo potrzebuje. Bo dzisiaj mamy konkurencję między organizacjami, organizmami państwowymi. Poza tym Polska, może tak uzupełnię, stała się jednak liderem w swoim regionie. Mówimy coraz częściej o koncepcji projektu gospodarczego Trójmorza. Także to jest wiele elementów, wiele instrumentów, które może Polonia poprzez swoje zaangażowanie we współpracy z krajem pochodzenia wesprzeć te przemiany poprzez dodatkową ilość, na przykład, kolokwialnie mówiąc, inżynierów pracujących, mających doświadczenie tam w Stanach Zjednoczonych czy w innych krajach, gdzie mogą oni wesprzeć swoim doświadczeniem firmy polskiego kapitału działające w Polsce. Także tu jest cała gama elementów współpracy możliwej między Polską a Polonią.
No sam pan jest inżynierem, także a inżynier to jest człowiek bardzo konkretny.
Ja uważam, że myślę, że nie odkrywam tu nic nowego. Uważam, że poziom życia w naszym kraju, nasza odporność na różne kryzysy, również bezpieczeństwo narodowe jest zależne od inżynierów, ich efektu pracy. Inżynierowie tworzą patenty, dzięki temu możemy produkować Made in Poland produkty, mamy nowych ludzi, możemy zatrudnić i jest podnoszony poziom życia i przychód na głowę mieszkańca poprzez inżynierów, poprzez konkretne biura inżynierskie, które powinny tworzyć te elementy, które wzmacniają nasze państwo. I ja sądzę, że tu potrzebujemy troszeczkę na tych uczelniach, naszych politechnikach też umieć wygenerować elity tych absolwentów uczelni, bo od tych elit, czyli jeszcze wygenerować wśród inżynierów jeszcze tych najlepszych inżynierów, żeby nimi odpowiednio się zająć, udostępnić im badania i rozwój, czy inne takie wspomaganie, które pozwoli wreszcie tworzyć również nam koncerny globalne nasze, a nasza siła państwa będzie zależała od ilości koncernów globalnych, proszę państwa.
No właśnie, mamy takie koncerny, Miedź, Orlen, to są jakieś takie pierwiostki, czy coś, co zapowiada możliwość budowy. Zresztą ja tutaj, my troszkę odchodzimy od tematu Polonii, ale wiem, że był pan na forum Wizja Rozwoju w Gdyni, gdzie o tych problemach mówiono także, problemach jakby możliwości rozwojowych Polski, no i też współpracy z Polonią, która ma pomagać w owej ekspansji kapitału na świecie.
Dokładnie.
Czy to jest realistyczne? Czy to, jest...
to się wiąże, Polonia, polskie koncerny globalne i czy rozwój sytuacji w Polsce, to się wszystko wiąże właściwie w jeden pewien proces istotny, któremu mamy szansę. Polska ma swoje 5 minut. I jeśli chodzi o forum gospodarcze rozwoju, bardzo fajne panele były dokładnie na temat planów rozwoju strategicznych naszego państwa, szczególnie właśnie też temat Trójmorza. No i tematem niesamowitym jest fuzja Orlenu z Lotosem, czy również z Polską PGN IG, czyli z kolejnym jeszcze państwowym koncernem, powstaje powoli bardzo ważny gracz w Europie Środkowo-Wschodniej. Ja sądzę, że to jest przykład, gdzie okazuje się, że my też możemy tworzyć dosyć istotne, duże organizmy gospodarcze. Ja sądzę, że to jest przykład dla innych branż, czy to być może powstanie również powoli w przemyśle maszynowym, czy zaawansowanych technologii IT.
Znaczy, nie powinna nas dziwić negatywna narracja na temat Polski w sytuacji, kiedy wzrasta jego siła gospodarcza, tak? Wzrasta siła gospodarcza Polski, tak?
No Panie cóż, Piotrze. Mieszkając w Niemczech, bardzo mi zauważyłem, że jeśli wydarzenia w Polsce nabierają naprawdę rozmachu i są korzystne dla Polski, tym niestety jest więcej artykułów w prasie niemieckiej czy audycji atakujących
Polskę. Ale to jest normalne z tego względu, że normalna polityka państw narodowych jakby trwa, toczy się i mówienie o miłości, kosmopolityzmie, europejskości jako celu dojścia wszystkich narodów, to są oczywiście zasłony dymne, tak, dla prowadzenia, powiedziałbym, no brutalnej polityki, bo polityka z natury rzeczy jest brutalna i tutaj nie ma przyjaciół, są tylko interesy.
No jest to trochę przykre, bo jeśli Polska jest ciągle atakowana, to nie dyskutujemy o formach rozwoju, współpracy gospodarczej, to staje się, okazuje się, że tak jesteśmy w NATO, jesteśmy sąsiadami, ale no, można mieć różne zdanie o sąsiadach, ale nie można mieć ciągle tego samego zdania, czyli złego zdania o tym, co się dzieje w Polsce. Także jest to mi przykre, jak to obserwuję w mediach niemieckich. Nie wiem, czy to się zmieni, nie zmieni. Na razie sytuacja jest bardzo niepokojąca, żeby to nie nastąpiła w dalszym stopniu eskalacja.
Tutaj nawiązując do wywiadu z panem, on ukazał się w Gazecie Obywatelskiej imienia Kornela Morawieckiego. Był pan i jest związany z tym środowiskiem, tak? Od lat 80.
Tak.
To proszę coś bliżej powiedzieć o tym środowisku. Które też organizowało Forum Rozwoju w Gdyni, tak? Byłem w zeszłym roku, także przypominam sobie bardzo miły pobyt.
To była rocznica, tak, również Solidarności Walczącej. Tam były też spotkania z osobami, które w latach 80. angażowały się w Solidarność Walczącą. No, ja przede wszystkim, będąc 4 lata asystentem społecznym świętej pamięci doktora Kornela Morawieckiego, starałem się jakby pomóc w pewnych spojrzeniu na sprawę Polonii. Miałem niejedną rozmowę, były pewne projekty związane z tym, współpracą Polonii i Polską. No cóż, tragiczne odejście Kornela uniemożliwiło zrealizować pewne sprawy. No środowisko Gazeta Obywatelska jakby stara się w swoich treściach, gdzie miałem zaszczyt udzielać tego wywiadu na temat znaczenia Polonii, zwracać uwagi na tematy ważne dla Polski, dla jej rozwoju. Polecam państwu obywatelską gazetę wydawaną przez środowisko Solidarności Walczącej. Ukazuje się co 2 tygodnie w kioskach ruchu, jest do nabycia. Bardzo ciekawe spojrzenie, troszeczkę czasami inne, jak czytamy w sieci czy do rzeczy. Myślę, że im więcej różnych autorów czytamy, możemy lepiej zorientować się ewentualnie nad prawdziwością czy koncepcją pewnego rozwoju, jaki powinna Polska realizować.
Śledząc pana zaangażowanie obywatelskie, jest pan także prezesem berlińskiego oddziału Stowarzyszenia Polonii Niemieckiej RODŁO.
Tak.
No widzę dynamikę w działalności. Do tego jest potrzebna oczywiście mocna polska tożsamość, ale czego chyba nie da się powiedzieć niestety o całej Polonii, tak?
Tak. Niestety media dzisiaj bardzo dużo robią jednocześnie złego. Potrafią manipulować opinią Polonii mieszkającej właśnie szczególnie za granicą. I Polonia zbyt często jest ofiarą pewnej narracji nie bardzo przychylnej państwu polskiemu, obecnemu rządowi, prowadzonej polityce. I to rodzi napięcia w środowisku Polonii. Środowisko polonijne jest niestety dosyć mocno zróżnicowane i nawet skonfliktowane, bym powiedział, ale to wynika raczej z nieporozumień i wielu fałszywych informacji, które w mediach zagranicznych, za granicą kraju zamieszkania Polonia jest jakby czyta i pozyskuje. Także to jest ten temat dokładnie, co zrobić z Polonią. Ona powinna być jednak ambasadorem naszej kultury, państwa, polityki rządu, jaki jest realizowany, czyli jakby przekazywać w kraju zamieszkania te prawdziwe wydarzenia, jakie się u nas dokonują. Ale jeśli Polonia nie otrzymuje tych informacji w formie właśnie dzienników polonijnych wydawanych w danym kraju, no bo to jest też kwestia budżetu. Jeśli nie ma dzienników, tytułów, czy radiowych, czy gazetek, czy periodyków, to Polonia nie będzie miała dostępu z komentarzem w danym kraju, co się dzieje naprawdę w Polsce. Więc tu jest ważne, żebyśmy Polonii jakby pomogli się lepiej zintegrować poprzez dostarczenie pewnych narzędzi wzajemnej platformy do dyskusji, wymiany zdań. Takie dzienniki potrzebne są w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Anglii. To nie mogą być tylko drobne projekciki, które no, nie spełnią do końca celów pokładanych.
No, na przykład portal takiego pierwszego kontaktu dla Polonii Światowej, tak? Polskiej Polonii. Silne medium, tak? Z możliwością identyfikacji też ludzi, którzy czytają.
Tak. Myślę, że tu powinna, nie wiem jeszcze jak to zaproponować, ale ja liczę na to, że nowe osoby, nowy minister spraw zagranicznych będzie zastanowi się nad tym, jak nawiązać kontakt z Polonią, jak coś zmienić. No, to jest ważne, bo mamy też za 3 lata wybory i chodzi o to, żeby Polonia mogła głosować, znając pewne fakty o wydarzeniach w kraju, a nie być ofiarą pewnego fejków czy nieprawdziwych ocen, jakie są i panują w przestrzeni mediów społecznościowych.
W 2017 roku założył pan z grupą przyjaciół Stowarzyszenie Poland Business Center World w Wiedniu. Celem tego stowarzyszenia jest zintensyfikowanie i integracja Polonii gospodarczej na całym świecie. Jak to się odbywa praktycznie?
Naszą grupą docelową, czyli członkowie, których już tam mamy, projekt jest oczywiście młody, on się rozwija. Myślę, że będzie się dalej rozwijał w sensie tym, że jest to przeznaczony on dla Polonii, którzy mają własne firmy, własną działalność gospodarczą i wielu z nas nie zna się między sobą. Okazuje się, że mamy tam firmy, ale nie wiemy, że w tym samym mieście jest inny też Polonus, Polak, co ma własną firmę. Chodzi o to, żeby te stowarzyszenie było platformą do poznawania się, żebyśmy my jako środowisko Polonii gospodarczej, osób aktywnych zawodowo, mających własną działalność, się mogło poznać, żebyśmy wymyślali własne wspólne projekty, ale również, żebyśmy też wspólnie się mogli zastanowić, jak wspierać firmy kapitału polskiego z Polski, które chcą ekspandować na przykład na rynki kraju naszego, kraju, w którym mieszkamy. Także tutaj brakuje tego elementu, bo na przykład wydziały ekonomiczne ambasad tym się dotychczas nie zajmowały, a może jest to właśnie też temat i chcę nawiązać kontakt z nowym ministrem spraw zagranicznych, na ile można by zastanowić się nad przepływem informacji i rodzajem współpracy między wydziałami ekonomicznymi a firmami polonijnymi, bo ten temat uważam powinien mieć swoją realizację.
Znaczy mówi pan o wyznaczeniu też urzędnika w każdym ministerstwie odpowiedzialnego za kontakty z Polonią, a może więcej, może ministerstwo, biorąc pod uwagę liczebność Polonii na świecie?
Stowarzyszenie stowarzyszeniem, ale tutaj powinny nastąpić pewne mechanizmy, które Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno zdefiniować, bo w wielu krajach słyszę od kolegów, że są niezadowoleni, bo ta ambasada z nimi nie współpracuje, tam są też oczywiście dobre przykłady, ale powinny być pewne procesy jednak zdefiniowane i sformułowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tak żeby z tymi przepisami, z tymi sugestiami mogły ambasady jednak realizować te zagadnienia i te cele powinny być zdefiniowane w współpracy gospodarczej z Polonii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i powinno przechodzić na szczeble ambasad. No i oczywiście ktoś powinien rozliczać, na ile ta współpraca z Polonią gospodarczą się rozwija, tak nie. No bo wydanie samej sugestii, że powinna być współpraca z Polonią gospodarczą, to jest za mało. To w tym momencie za dużo nie zmienimy, a można to dosyć szybko, bez dużych środków finansowych jakby przeprowadzić i z korzyścią dla firm polskiego kapitału z Polski, łącznie z firmami polonijnymi.
No właśnie, polski kapitał. Pan zajmuje się sprawami ekonomicznymi. Przez wiele lat panowała taka narracja, dość mocno wbijana do głowy, że kapitał nie ma narodowości. Proszę zdementować, jednak chyba ma narodowość, tak?
No, myślę, że wielu z Państwa zauważyło, szczególnie w momencie pandemii i koronawirusa, gdzie okazało się, że państwa jedynie mogły skutecznie zorganizować ochronę społeczeństwa, narodu przed konsekwencjami tej okropnej pandemii, kiedy nagle państwo uruchomiło linie kredytowe dla małych, średnich firm po to, żeby nie splajtowały, po to, żeby utrzymały zatrudnienie i się znakomicie okazało, że banki polskie zadbały o małe, średnie przedsiębiorstwa. Zagraniczne mają zawsze, no mimo wszystko, inne cele i jest chyba taki dosyć duży powrót do tak zwanych kapitałów narodowych, a szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Zawsze nam mówiono, że trzeba być kosmopolitą i tak dalej. Jak ktoś mówił, że kapitał narodowy, to niektórzy potrafili takie osoby nazywać faszystą, prawda, już w ekstremalnych sytuacjach. Nie, proszę Państwa, mamy powrót do kapitału narodowego. Oczywiście tu się pojawia pytań, co robić, jak zdefiniować Polonię, bo Polonia przyjeżdża do Polski, to tak na marginesie, ma nieraz i często paszport innego kraju. Czy jest to kapitał narodowy? To jest do zastanowienia, ale musimy uwzględniać w tych działaniach również obecność Polonii, która ma czasami inny paszport, bądź chce w Polsce inwestować i to powinniśmy jakoś też osobno traktować. dyktować i im ułatwiać tą aktywność w kraju, kiedy chcą może i wrócić, bądź zainwestować.
Mówił pan o tym, że Polska ma teraz swoje 5 minut. Dlaczego?
Pandemia zmusiła wiele gospodarek bardzo mocnych krajów, przecież jak Francja, Niemcy, do dosyć istotnego spowolnienia. I okazało się, jak pokazuje statystyka, że pandemia cofnęła gospodarki Unii Europejskiej, w tym wypadku prawie o 16 lat. Natomiast gospodarkę polską została cofnięta o 3 lata, proszę państwa. To jest niesamowite. To oznacza, że my mamy szansę nadrobienia tego okresu komunistycznych rządów polskich, które ponad 50 lat mieliśmy, i nasze społeczeństwo może osiągnąć poziom życia Europy Zachodniej w o wiele krótszym czasie. I to jest te 5 minut, gdzie możemy lepiej skonsolidować nasze państwo, przepisy, bo trzeba dużo zmienić. Mamy przeszłość, którą musimy wyprostować. Musimy zrobić sądy, które potrafią szybko załatwiać sprawy. Musimy mieć odpowiedzialnych sędziów, bo to jest też istotne dla gospodarki. Tak, żebyśmy wszelkiego typu spory nie trwały 5 lat, tylko załóżmy no właśnie, kilka tygodni bądź nawet dni. To jest wiele też ciekawych pomysłów. Może mieć też Polonia, jak pewne modele współpracy, opieki nad małymi i średnimi przedsiębiorstwami są w krajach zamieszkania. Także te 5 minut mamy i w tych 5 minutach musi się znaleźć na współpracę z Polonią gospodarczą. Możemy wtedy te 5 minut naprawdę efektywnie wykorzystać i być bardzo mocnym państwem w regionie, pomagającym innym małym krajom, które są właśnie dokładnie w naszym regionie. Już wspominałem o Trójmorzu.
Znaczy między innymi dzięki pewnej ekspansji tak kapitału i podbijaniu rynków krajów europejskich. Czy to ma miejsce na przykład w Niemczech? Czy Polacy rzeczywiście, czy polski kapitał wchodzi na rynek niemiecki?
Kapitał polski tak. Państwo na pewno już słyszeliście o Orlenie, który bardzo mocno aktywny jest, no ale to jest duży koncern państwowy. Jest bardzo dużo firm małych, średnich z branży medycyny, IT. One coraz mocniej potrafią sobie dobrze radzić na rynku niemieckim poprzez tą innowacyjność. Polacy mają pewną fantazję, tak charakterologicznie, którą właśnie obserwuję opiekując się tymi firmami polskimi w Niemczech, gdzie wbrew pewnym standardom potrafią bardzo szybko pozyskiwać grupy klientów, oferując usługi na bardzo wysokim poziomie.
A jak Niemcy postrzegają właśnie te ekonomiczne zakusy Polaków? Jakby nie było konkurencji i dalej, jak radzić sobie w tej grze biznesowej, no jednak z taką potęgą, jaką są Niemcy, tak? Czy w ogóle jest jakaś, powiedziałem, szansa na realną konkurencję, biorąc pod potęgę tej gospodarki?
W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w ogóle nie musimy mieć kompleksów. Polscy menedżerowie, którzy i tak w dosyć trudnym jeszcze nie do końca środowisku się poruszają w prawno-podatkowym, potrafią zysk dla swoich firm wygenerować, to jednak na rynku niemieckim są poważną konkurencją dla firm po podobnej branży i sobie radzą bardzo dobrze w Europie Zachodniej. Sądzę, że ta fantazja i umiejętność reagowania na problemy jest najważniejszym elementem ekspansji polskich małych i średnich firm. I sądzę, że szczególnie teraz w okresie pandemii, którą jeszcze mamy, widzimy, że polskie firmy potrafiły się szybko znaleźć w nowej sytuacji, przebranżowić lekko, zdyferencjować produkcję czy usługi. Ja obserwuję, że firmy niemieckie dosyć trudniej sobie radzą. Jest to dosyć duży szok dla małych i średnich firm niemieckich, ale zobaczymy to, jak wyglądać będzie przyszły rok, bo według mnie jednak mimo wszystko kryzys gospodarczy się zaczyna, a nie kończy, i zobaczymy, jak będzie wyglądał przyszły rok.
Trudno mówiąc o ekonomii właśnie w Polsce nie zwrócić uwagi na osobowość premiera Morawieckiego, na jego gospodarczy patriotyzm jako coś bardzo istotnego, tak?
Ja myślę, że powoli wiele osób, również mających własną działalność gospodarczą, widzi zaangażowanie premiera, gdzie znakomicie potrafił stworzyć tworzyć mechanizmy obronne, teraz wracam znowuż do kryzysu związany z epidemią koronawirusa. Ten fakt, co przed chwilą przytoczyłem, że gospodarka polska straciła na obecną chwilę około 3 lata w stosunku do gospodarek krajów zachodnich 16, świadczy o profesjonalności pana premiera i jego teamu, którym się opiekuje, i wszystkich ministrów. Także myślę, że musimy pomagać panu premierowi, podpowiadać mu, uczestniczyć w spotkaniach, które on często przyjeżdża, tak jak wspomnieliśmy w rozmowie, był osobiście bardzo długo na forum rozwoju w Gdyni. Bardzo dużo rozmów przeprowadził z różnymi przedsiębiorcami. My musimy też kształtować nasze otoczenie, proszę państwa, bo siedząc oczywiście przed telewizorem i czekać na piękne czasy, no to jest troszeczkę za mało. Musimy nauczyć się reagować, dyskutować, wyciągać wnioski i w ten sposób wspólnie, myślę, wyjdziemy z kryzysu i znajdziemy się jeszcze w lepszej pozycji w stosunku do innych gospodarek Europy Zachodniej.
Cieszę, wracając do premiera Morawieckiego, mianowicie jako człowiek, który przyszedł do polityki z biznesu, wydaje się, że on potrafi rozmawiać z banksterami, potrafi negocjować, tak?
Tak. To jest ważne, że wśród polityków naszych coraz więcej mamy po prostu menedżerów i organizatorów, bo polityka polityką, ale jednak kiedy mamy w jednej osobie menedżera, jednocześnie bankowca, to widzimy, jak on potrafi być skuteczny, czy to podczas negocjacji w Brukseli, to nie jednych, kiedy nowe linie kredytowe państwo polskie otrzymało. Wprawdzie tam próbuje nas się powiązać z tak zwaną praworządnością, której tak naprawdę nikt nie zdefiniował, co to jest praworządność, gdzie jej nie ma, ale to już jest osobny temat. Także skuteczność pana premiera jest niesamowita i ja widzę optymistycznie rozwój gospodarczy naszego kraju i nie tylko gospodarczy, ale również życia społecznego, kulturalnego. Widzimy, że kultura jest zauważona, że jest ważna dla naszej racji stanu wręcz. No, ja jestem optymistą.
A kultura to tradycja. I wracamy teraz do Polonii, bo chciałbym tutaj zwrócić uwagę też na tekst, który pan napisał w Gazecie Obywatelskiej, mianowicie, czy bez Polonii wygralibyśmy bitwę warszawską 1920 roku. Wiadomo, że to bitwa o kapitalnym znaczeniu, ale okazuje się, że no właśnie, że bez Polonii mogło być różnie. 1920 rok.
Tak, tak. Teraz, jak wiemy, mamy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. No, dopiero jest zauważana skala tego zwycięstwa i konsekwencje. To była faktycznie bitwa cywilizacji. Ja uważam, że to była, wolę nazywać to bitwę polsko-bolszewicką, bo trudno nazywać Bolszewię cywilizacją. Także to była bitwa cywilizacji europejskiej z czymś, co dla mnie nie do końca było cywilizacją, ale wyszliśmy z tego zwycięsko. No, jak państwo może już słyszeliście, Bitwa Warszawska jest jednak, i to nie przez Polaków, ale przez lorda angielskiego, który obserwował Bitwę Warszawską, sam porządkował tą bitwę do jednej z 18 najważniejszych bitew cywilizacji świata, które była decydująca o tym, co się wydarzyło w Europie. W innym wypadku, w wypadku przegranej Bitwy Warszawskiej, cała ta rewolucja bolszewicka mogłaby się bardzo szybko znaleźć w Berlinie, w Paryżu i praktycznie być może dzisiaj chodzilibyśmy z gwiazdą czerwoną, zmuszeni na czapce.
A cały kontynent byłby obozem koncentracyjnym.
Tak, i Polonia.
Łagrem, tak.
I to myślę, że państwo... No i tu właśnie w tym artykule zwracam uwagę, że Wojsko Polskie, które już w 17 roku generał Haller tworzył w Paryżu, gdzie przyjechało na początku już ponad 14 tysięcy Polonii amerykańskiej, razem z Polonią z Francji, Hiszpanii i Włoch, nawet Niemiec, utworzyły jednostkę, brygady, które składały się na blisko 100 tysięcy żołnierzy, którzy zostali przetransportowani do Polski i o tym mało też niektórzy wiedzą, zabezpieczali na przykład plebiscyt na Śląsku, żeby czasami Śląsk nie został zaatakowany przez wojska niemieckie. Uczestniczył w nakresach, w bitwach, ale przede wszystkim żołnierze 100 tysięcy dobrze wyszkolonych, w nowoczesny sprzęt, samoloty wręcz i czołgi. Bez 100 tysięcy, blisko milionowa armia polska nie byłaby w stanie z 4-milionową armią bolszewicką wygrać tego wydarzenia.
Zresztą sama ta organizacja państwa po odzyskaniu niepodległości jakby świadczy o niebywałych, naturalnych zdolnościach organizacyjnych Polaków, mimo ciągłego bombardowania, że Polacy są anarchistyczni, do niczego się nie nadają, że tutaj jest bałagan, który zawsze będzie nad Wisłą.
Nastąpiła niesamowita integracja sił wszelkich politycznych. Tylko Komunistyczna Partia Polski była przeciwko powołaniu Armii Ochotniczej. To musimy zapamiętać, bo to było 100 lat temu. Czy nie widzą państwo pewnej analogii do zachowania niektórych posłów w dzisiejszym Sejmie?
Pytanie otwarte, dla niektórych retoryczne. Ja bardzo dziękuję, panie Piotrze, za wizytę w studio. A moim gościem w studio był pan Piotr Winiarski, prezes Światowego Stowarzyszenia Firm Polskich i Polonijnych Polan Business Center World.
Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję państwu za uwagę.
A na zakończenie fantazja polska Ignacego Jana Paderewskiego, która przeniesie nas do roku 1920. Dziękuję państwu za uwagę. Do widzenia.
Kierunek Europa.